Chwała Jezusowi. Kochani, dzisiaj będzie druga część tego, o czym mówiliśmy, o czym mówiłem tydzień temu. Mówiliśmy, jak niektórzy z was może jeszcze pamiętają, o wytrwałości. Podawaliśmy przykłady tego, jak różni bohaterowie wiary poprzez to, co mamy zapisane w Bożym Słowie, służyli wytrwale Bogu w rzeczach, które przechodzili w swoim życiu. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli w troszeczkę innym kierunku. Abyśmy zobaczyli aspekt może już nie tylko tych bohaterów takich pozytywnych, tych, którzy możemy ich stawiać za przykład, za tych, których można powiedzieć, no naśladujmy ich, patrzmy na nich, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, kiedy coś przeżywamy, moglibyśmy powiedzieć, no na nich moglibyśmy patrzeć. Na Mojżesza, Noego, Abrahama i wielu, wielu, wielu jeszcze innych. Ale są też takie postaci w Biblii, które uczą nas całkiem czegoś innego. Postaci, o których może często nie mówimy. Postaci, które w filmie byłyby nazwane tymi złymi charakterami, tymi czarnymi charakterami. Tymi, którzy nie są dani po to, żeby ich naśladować, ale często ku przestrodze, ku temu, by tak nie czynić, jak oni czynili. I dzisiaj właśnie chciałbym bardziej skupić się na takich przykładach i wierzę, że Boże Słowo także przez te fragmenty dzisiaj będzie do nas przemawiać. Kochani, bo można być wytrwałym w czynieniu dobra, ale można być też wytrwałym w czynieniu zła. Można być wytrwałym w tym, co złe, można być wytrwałym w dążeniu do tego, co złe, można być wytrwałym nawet w tym, że się trwa w grzechu wytrwale i nie chce się od niego odejść. W pierwszej Księdze Królewskiej znajdujemy króla Achaba. Król Achab. Król, o którym Biblia mówi, że nie czynił rzeczy tak, jak powinien czynić. Nie był prawy w Bożych oczach. Nie był tym, który powinien żyć według Bożego serca. Nie był królem, który był nazwany jak jego praojciec czy jego dziadkowie. Nie był dobrym królem, lecz był królem, o którym jest napisane, że czynił złe rzeczy. Był królem, o którym jest napisane, że był on gorszy od wszystkich poprzednich królów północnego królestwa Izraela. Więcej, popełniał grzech Jerobama, syna Nebata. Pojął za żonę Izabel, czyli córkę, o której dobrze wiemy, co ona czyniła. Ale nie chciałbym dzisiaj studiować całego jego życia, bo on wiele rzeczy ma takich, w których trwał i w których był wytrwały w tym złym aspekcie, w tym złym spojrzeniu. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na jedną z może bardziej znanych historii tego, jak źle czynił, chociaż ta historia wydaje się bardzo prosta, bardzo taka, no właściwie byśmy powiedzieli, no nie mówi tutaj o żadnej wojnie, nie mówi tutaj o żadnym podboju innego kraju. Mówi o rzeczy, której można by powiedzieć, no król miał w pewien sposób wiele praw i mógł zażądać sobie kawałka ziemi. A chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o Achabie i Nabocie. Bo wiemy, że Achabowi kiedyś spodobała się ziemia Nabota, spodobała się mu winnica jego, spodobało mu się to, co do niego nie należało i chciał to od niego odkupić. Chciał mu dać inną w innym miejscu, dobrą, nawet lepszą. Chciał mu za to zapłacić srebrem, ale nie udało się. Nabot się nie zgodził. I tutaj odkrywamy w tym fragmencie Bożego Słowa pewną charakterystykę tego, z kim my tak naprawdę mamy do czynienia. Z człowiekiem, który co robi, kiedy się mu odmawia. Człowiekiem, który zachowuje się, można powiedzieć, jak małe dziecko. Co Nabot odpowiedział Achabowi? W Księdze Królewskiej w 21 rozdziale, w 3 wersecie czytamy: jednak Nabot odpowiedział Achabowi, niech mnie wiekuisty od tego uchowa, bym ci miał oddać spuściznę moich przodków. Nabot jest sprawiedliwy. Nabot wie, że Boże Słowo i Biblia, Bóg to, co dostał, to, co było mu obiecane według pokoleń i według tego, co dostał po swoich ojcach, to jest jego spuścizna. To jest coś, co jest mu darowane od Boga, coś, co, o czym wcześniej mówiły obietnice do całego Izraela. Każdy dostawał swoją część i Nabot także w tym malutkim aspekcie miał coś, co należało do niego, co było jego obietnicą. Czasami my w swoim życiu mamy coś takiego. Mamy coś, co wiemy, że jest Bożą obietnicą dla nas, co może jest naszą radością, co może jest naszą nadzieją, coś, co jest dla nas bardzo cenne. I czasami właśnie o takie rzeczy diabeł w naszym życiu przez czasami właśnie innych ludzi próbuje się upomnieć. Aby zabrać nam to, aby nas zniszczyć i aby działo się nie to, co jest Bożą wolą. Nabot jest sprawiedliwy. On pomimo złych czasów, w których musi żyć, bo pamiętajmy, że on żyje pod wpływem tamtego króla. On nie żyje gdzieś indziej, on nie jest jakby oderwany od rzeczywistości. On żyje w tym samym miejscu, gdzie żyją wszyscy. Potrafi się jednak sprzeciwić i powiedzieć nie. Niech mnie Bóg ochroni przed tym. Niech mnie Pan ochroni przed tym, bym się pozbył tego, co dostałem od moich ojców. I Achab się denerwuje. Zachowuje się jak rozwydrzone dziecko. Idzie do swojego miejsca i widzimy go, że się położył, że nałożył swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. Achab trwa w tym, co jest złe. I dalej w historii troszeczkę tak lecę, żebyśmy popatrzyli na to, co jest najważniejsze w tej historii. Izabel, jego żona, przyszła i pyta się do niego, sprawujesz teraz władzę nad Izraelem? Wstań, jedz chleb i bądź dobrej myśli, ja dam ci winnicę Nabota Jezreelity. W imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego sygnetem. Kiedy trwasz w grzechu, to diabeł robi wszystko, żebyś w tym pozostał. Kiedy trwasz w grzechu, to diabeł podsunie ci różnych ludzi i różne rozwiązania, które sprowadzają się do jednego, by zaspokoić twoje żądze, by zaspokoić to, co złe, by zaspokoić to, co niegodne, by zaspokoić to, co prowadzi donikąd. I Izabel, ona mówi, ja to załatwię. Wiecie, i tutaj docieramy do bardzo ciekawego fragmentu. Docieramy do sposobu, w jaki ona to załatwiła. Załatwiła to w sposób, pierwsze chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Wysłała list do starszych. I czytamy tak. List wysłała do starszych i znakomitych obywateli, którzy byli w jego mieście i mieszkali w sąsiedztwie. Nabot w listach pisała, co następuje. Ogłoście post. Nabota posadźcie na czołowym miejscu, pośród ludu. Naprzeciw niego posadźcie dwóch ludzi, synów Baliala, ludzi nikczemnych, aby świadczyli przeciwko niemu, mówiąc, złorzeczyłeś Bogu i królowi. Następnie wyprowadźcie go i ukamieniujcie, aby umarł. Czego ona używa? Ona nie używa jakichś skomplikowanych rzeczy, ale używa bardzo religijnego postępowania. Ogłoście post, bo myśleliśmy, no wspaniale, ogłosić post. No cóż więcej można chcieć? Jeśli ktoś ogłasza post, jeśli ktoś ogłasza takie wspaniałe rzeczy, Nabota stawia w ważnym miejscu, ale rezultat tego jest, że stawia go naprzeciw tych, którzy będą mówić kłamliwe rzeczy o nim, aby spowodować jego śmierć, aby go uśmiercić i aby uzyskać to, co chciał jej małżonek. Diabeł często używa religii, by, krótko mówiąc, zniszczyć i zabić tych, którzy żyją blisko Boga. Religia jest czymś, co z zewnątrz wygląda dobrze, co dla kogoś, kto może patrzy z boku, myśli, no pięknie, no post, no coś zniosłego, coś dobrego, coś... Wiecie, w poście nie ma nic złego. Chociaż sam Pan Jezus mówił, jak powinniśmy pościć. Nie dla pokaz innym, nie tak, aby inni widzieli. Nie tak, aby było to widoczne dla innych, aby było to czymś, co po prostu no, inni mogliby zobaczyć, popatrzeć. Mieliśmy wykłady na temat postu i wiemy, czym jest ten właściwy post, czym jest dobry post, czym jest post, o którym mówił Pan Jezus. Ale tutaj mamy do czynienia z całkiem czymś innym. Tu mamy do czynienia z religią, z czymś, co prowadzi nas do miejsca, w którym Kiedy te wszystkie rzeczy wykonujemy, tak naprawdę prowadzą do śmierci. Izabel wykorzystuje to przeciwko Nabotowi i właśnie w takim miejscu, w miejscu religii, w Nabota są kierowane słowa, które są kłamstwem. Często diabeł kieruje w nas takie kłamstwa. Kiedy trwamy w grzechu, diabeł zasypuje nas kłamstwami, tak aby nas uśmiercić, tak aby doprowadzić nas do miejsca, w którym już nie będziemy w stanie się podnieść, aby doprowadzić nas do miejsca, w którym będziemy praktycznie martwi duchowo i fizycznie. Dlaczego? Dlatego, że to nie atakuje Nabota tylko fizycznie. Popatrzcie, jak diabeł działa. Diabeł działa w sposób, który w tej wytrwałości w złu prowadzi do tego, że nie niszczy tylko człowieka, nie zabija go, jakbyśmy powiedzieli, jego ciało, ale próbuje zniszczyć też dobre imię o Nabocie. Są rzucane oszczerstwa. Ten człowiek złorzeczył Bogu i królowi. Nieważne, że dla tych ludzi, którzy za tym wszystkim stoją, tak naprawdę Bóg nie ma większego dla nich znaczenia. Nieważne, że są to ludzie, którzy czczą Baala. Nieważne, że są to ludzie, dla których, gdyby patrzeć logicznie, to te oszczerstwa tak naprawdę wręcz są fraszką, wręcz są czymś niepoważnym, bo ci ludzie nie wierzą w tego Boga. Diabeł jest jak... Bo diabeł chce, żeby nasze życie było jak, wyglądało jak po bombardowaniu takim dywanowym. Bombardowanie dywanowe polegało na tym, że właściwie wiedziano mniej więcej, gdzie znajduje się cel i niszczono wszystko w jej okolicy, włącznie z tym celem. Diabeł nie oszczędza nikogo, kiedy prowadzi wojnę przeciwko komuś. Jest gotów sięgnąć do każdego środka i zniszczyć wszystko dookoła nas, byleby tylko osiągnąć swój cel. Achab trwa w grzechu. I wydaje mu się, że razem z Izabel, kiedy to robią, że osiągają cel, że właściwie wszystko toczy się super, no zrobili to, co trzeba. Osiągnęli cel, zdobyli ziemię, którą tak bardzo chcieli, ale to właśnie po tych rzeczach, po tych momentach, to właśnie w tym momencie, kiedy to wszystko się dzieje, kiedy wydaje się, że wszystko jest już super, to przychodzi prorok i ogłasza wyrok na Achaba, na Izabel, na całe to zło, które się działo. A więc trwanie w grzechu powoduje, że rozpoczyna się tak naprawdę walka z czymś, z czym nie możemy wygrać. Trwanie w grzechu nie prowadzi nas nigdzie, w żadne z miejsc, w których możemy dojść do czegokolwiek innego, jak tylko do śmierci. Trwać w grzechu oznacza pogłębiać się coraz głębiej w ciemność, pogłębiać się coraz bardziej w rzeczy, które nas tylko zabijają. I to właśnie to powoduje, że dochodzimy do miejsca, kiedy Eliasz przychodzi i wypowiada słowa wyroku wydane na króla. Wiemy, że później następuje taka jakby chwilowa pokuta Achaba, ale w rezultacie, skracając historię, podczas kolejnych wojen Achab ginie w sposób, w który zostało mu to zapowiedziane. I psy liżą krew, tak jak zostało zapisane w tej księdze. Ale to, co jest dla nas przestrogą, to jest to trwanie w grzechu, w uporze. Co doprowadziło Achaba do tego miejsca? Pożądliwość. Pożądliwość i szukanie tego i zaspokajanie własnych potrzeb. Pożądliwość i szukanie tylko tego, co zaspokaja jego samego. Tylko to, co ja chcę. Tylko to, co ja chcę, a kiedy tego nie mam, to tupię nogami. Co dzisiaj jest w twoim życiu? Co jest w moim i twoim życiu dzisiaj? Na co patrzysz? Czego pożądasz? Czego chcesz? Dla zaspokojenia jakich potrzeb? Kogo będzie trzeba zniszczyć, by to osiągnąć? Można powiedzieć, że to jest taki brutalny przykład. Taki przykład, można powiedzieć, z dna ciemności. Z miejsca, w którym widzimy tylko i wyłącznie mrok i ciemność. Ale Bóg zawsze ma dla człowieka nadzieję. W liście do Rzymian w 9 rozdziale, w 20 wersecie czytamy: Człowiecze, kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czy może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił, dlaczego mnie takim uczyniłeś? Kimże ty jesteś, by spierać się z Bogiem? Czasami toczymy spór z Bogiem. Czasami Bóg próbuje pokazać nam, że w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, to nie jest dobry moment, to nie jest dobre miejsce dla nas. To nie jest dobre miejsce do tego, by iść do przodu. To jest miejsce, gdzie doprowadzi nas to do śmierci. To jest często miejsce, które może doprowadzić nas do jakiejś duchowej rozpaczy. Czasami grzech, który jest w naszym życiu, który już zaakceptowaliśmy, jest tak silny, że mówimy, no możemy z nim żyć. A Boże Słowo mówi nie. A Boże Słowo mówi, nie, tak nie może być. Nie możesz z tym żyć, musisz z tym się rozprawić. Nie możesz być jak Achab, który trwa w uporze i nie chce tego zmienić. Nie możesz być jak ten człowiek, dlatego że Bóg nie chce, żebyś doszedł do tego samego miejsca. Nie chce, żebyś doszedł do miejsca wyroku. Dlatego że On dał łaskę, dał swojego Syna, dał czas dzisiaj, tutaj nawet na tym miejscu, aby takie rzeczy rozwiązywać. Bóg nie doprowadza cię do takiego stanu, w którym mówi, no wiesz co, radź sobie sam. Ale więcej Bóg mówi, że zatrzymaj się, stań. Nie rób rzeczy, do których nie zostałeś powołany. Nie zostaliśmy powołani do tego, by żyć w ciemności. Nie zostaliśmy do tego powołani, by żyć w smutku. Nie zostaliśmy powołani do tego, by żyć w rozpaczy. Nie zostaliśmy powołani do tego, by upadać. Nie zostaliśmy powołani do tego, by grzech nad nami panował. To coś innego nas powołuje. Czasami, kiedy to jest jakby jedna część wytrwałości w grzechu, w złym, w tym, co niedobre, ale może być też inna, inny brak wytrwałości, także zły. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali fragment z pierwszego listu Samuela, z pierwszej księgi Samuela, przepraszam, z 13 rozdziału od 10 do 12. Właśnie kończył składać ofiarę całopalną, gdy pojawił się Samuel. Saul wyszedł mu na spotkanie, chcąc go pobłogosławić. Wtedy Samuel zapytał, co uczyniłeś? Saul odpowiedział, ponieważ zauważyłem, że wojsko mi się rozprasza. Ty nie przyszedłeś w ustalonym czasie, a Filistyni gromadzą się pod Mikamas. Pomyślałem, Filistyni lada chwila mogą zejść do mnie, do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną. Złożył ofiarę całopalną. Król Saul zrobił coś, czego nie powinien zrobić i usprawiedliwia się. Dlatego, że widział, co się dzieje wokół niego. Widział, że wojsko mu się rozpiesza, że wróg jest coraz silniejszy, że za chwilę uderzy lada moment, że nic nie idzie pod jego myśli, nic nie idzie w kierunku, który by chciał. Więc zbiera się na odwagę i robi coś, do czego nie jest powołany. Jak często my bierzemy się za rzeczy, do których nie jesteśmy powołani. Jak często Bóg mówi, czekaj, wytrwaj. Tak jak tydzień temu mówiliśmy o tych właśnie bohaterach, którzy wytrwali. Jak mówiliśmy o osobach, które były gotowe trwać pomimo wszystko i wykonywać Bożą pracę, tak tutaj spotykamy człowieka, który bierze się za rzeczy, do których nie został powołany. Usprawiedliwia się tym, że no wszystko wokół wskazywało, że trzeba coś zrobić. Trzeba wziąć, podwinąć rękawy no i zrobić to, bo nie ma kto inny by to złożył. No wiem, że nie powinienem, no ale zbieram się na odwagę i robię. Ale jakie tego są owoce? Jakie tego są owoce często w naszym życiu? Czy dzisiaj nie żyjemy w czasach, gdzie ktoś tylko może nam przyprowadzić do Chrystusa? Nie żyjemy w czasach, w których potrzebujemy pośredników. Mamy jednego pośrednika, mamy Jezusa Chrystusa. I tutaj nie o tym jest mowa, że my potrzebujemy kogoś, żeby dojść do Chrystusa. Tu jest mowa o czymś głębszym. Tu jest mowa o tym, że kiedy wszystko dookoła mówi ci, że masz wziąć sprawy w swoje ręce, a Bóg mówi nie, czekaj na moje rozwiązanie. Czekaj na to, co ja mam dla ciebie. Czekaj na to, co ja chcę dać w twoje życie. Czekaj na na moje przyjście w Twoją sytuację, na moje wejście w rzeczy, które się dzieją wokół Ciebie. Nie działaj samemu, nie rób rzeczy, które nic nie zmienią albo nawet pogorszą sytuację. Nieważne, że wokół Ciebie wszystko wskazuje, że no muszę się wziąć za rzeczy, do których nie zostałem powołany, muszę się wziąć za rzeczy, które właściwie to Pan Bóg powinien zrobić, no ale to ja zrobię. Gdzie często w moim życiu uczyłem się tej lekcji. Często wydawało mi się, no, że jak coś ja tak zrobię, to będzie dobrze. Jak pójdę w tym kierunku, jak to zrobię samemu, no pomimo, że Bóg mówił, że czekaj, to robiłem inaczej i zazwyczaj z takich sytuacji są tylko większe kłopoty. To jest troszeczkę tak, gdybyś brał się za rzeczy, których nie powinieneś robić. Nie wiem, kiedy projektant projektuje dom, on ma specjalne szkoły skończone, ma tytuł obroniony, ma kursy pokończone, ma też pieczęć, która to potwierdza, że kiedy zrobi plan, to ten plan jest zgodny z wszystkim i ten, który bierze plan do ręki, widzi te pieczęcie i widzi, wie, że to robi osoba, która się na tym zna. To nie jest tak, że ktoś na sobie siedział no i pomyślał, no to ja sobie może to narysuję, o, tam umie trochę rysować, to sobie porysuję, no i tak mi to zbudują. Tak się nie dzieje. Takich rzeczy się nie mają. Kiedy chce się zbudować most, to zatrudnia się ludzi, którzy się na tym znają. Kiedy buduje się drogę, zatrudnia się ludzi, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, jak zbudować tą drogę, jak zbudować dom, który jest zgodny z prawem, jest zgodny z tym, żeby ludzie mogli w tym bezpiecznie mieszkać. Ale często, kiedy już chodzi o duchowe rzeczy, kiedy chodzi o nasze codzienne życie, kiedy mamy dostęp do najlepszego specjalisty, do specjalisty, o którym jest napisane, że jest najlepszym lekarzem, do specjalisty, który zna przeszłość i przyszłość, do specjalisty, który nie jest nigdy zmęczony, do specjalisty, który nam nie mówi, wiesz, no w tym roku już nie dam rady, może w przyszłym. Do Jezusa Chrystusa, który mówi, przyjdź do mnie. Na to zawsze jest dobry czas. Ale my często próbujemy zmusić Boga, aby działał po naszemu. To właśnie próbuje zrobić Saul w tej historii, a ja nie mam nic, nie zrobiłem nic, żeby mieć przychylność Pana. Czasami mamy plany narysowane przez nas i mówimy, Boże, podbij to. Podbij to swoją pieczęcią, żeby to było tak, jak to ma być po mojemu. A czasem nie widzimy, że Bóg ma inne plany. I chce, żeby było tak, jak On to zaplanował, dlatego, że wie, że to jest dla nas dobre. Dlatego, że wie, że to doprowadzi nas do miejsca dużo lepszego. Saul mówi, ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Czy wierzysz, kochany bracie, kochana siostro, że nie musisz zjednywać sobie przychylności Pana? Po prostu przyjdź do Niego i słuchaj, co ma do powiedzenia. Po prostu przyjdź do Niego i nie zastanawiaj się nad tym. Nie próbuj obracać wszystkiego na miejsca, w których nie powinno to być. Nie próbuj Boga traktować jak taki urząd, który ma podbić twoje plany. Bóg chce prowadzić cię według swojego planu. Bóg chce, żebyś to ty był tym, który jest podporządkowany Jemu. Dlatego, że On wie lepiej, co jest dla ciebie w przyszłości dobre i co jest dobre dzisiaj dla ciebie. Wówczas Samuel powiedział do Saula, postąpiłeś głupio, gdybyś postąpił zgodnie z danym ci przykazaniem Pana, gdybyś postąpił zgodnie z przykazanym ci przykazaniem Pana. Widzimy tą różnicę? Pierwszy widzimy Saula, który chciałby, żeby Pan Bóg mu pobłogosławił, żeby to Pan Bóg zrobił tak, jak on chce. Nawet więcej, on nie tylko chciałby, ale on coś robi w tym kierunku i robi coś, czego nie powinien robić. Jego nieprzemieniony charakter prowadzi go do miejsca, w którym chce być tym, który pokazuje Bogu, no w to masz mnie Boże błogosławić, bo tak żeśmy podjęli decyzję. Pomimo, że wie, że Bóg nie ma takiego planu. To nie On miał składać tą ofiarę. To nie On miał być tym, który składa całopalenia. Ktoś inny to miał robić. Jego zadanie jako króla było inne. Jego zadanie jako ten, który w tym miejscu jest i jest też powołanym. Pamiętajmy, że to jest ktoś, kto jest namaszczony i nawet Dawid, który będzie jego następcą po tych wydarzeniach, nigdzie tego nie podważał. Nigdzie Dawid nie powiedział, no tego, tamto błogosławieństwo się skończyło całkowicie, tamto namaszczenie skończyło się całkowicie. Dawid tego nie podważał. Dawid, kiedy nawet miał możliwość wzięcia sprawy w swoje ręce w pewnej jaskini i zabicia go i przejęcia władzy i powiedziałby, może by nawet mógł się usprawiedliwić, no przecież to jest Boży plan, ja mam być kolejnym królem, więc jak się to ma stać, jak go mam nie zabić, to tego nie robi. Dlaczego Dawid tego nie robi? Bo dlatego, że Dawid nie chce wyręczać Boga. Dawid rozumie to, że nie można wyręczyć Boga w jego planie. Można być mu tylko posłusznym i oczekiwać na to, że Bóg nas poprowadzi. Można przychodzić do niego i czekać i prosić o siły, o to, żeby Bóg nas prowadził w danym miejscu, a nie bawić się w kogoś, kto chce, żeby Bóg był tylko takim przybijającym pieczątki pod naszymi planami. Nie dlatego, że Bóg jest taki ważny i zły, ale dlatego, że Bóg jest tak kochający i dobry. Dlatego, że Bóg wie lepiej, Bóg rozumie bardziej naszą sytuację. Niejednokrotnie czytamy to w Bożym Słowie, czytamy to w historiach. Jest taka ciekawa historia, do której tu nawiążę, która ma pokazać nam, jak bardzo Bóg widzi całość. Pewnie nie jeden z nas słyszał o takich czymś jak bitwa pod Aj, tak? To jest, kiedy wchodzą Izraelici do ziemi obiecanej, zdobyli Jerycho, jest zwycięstwo, następnie jest bitwa o Aj. I w Bożym Słowie mamy krótko opisane tą historię, kiedy oni po tym zwycięstwie idą i tak krótko mówiąc bardzo dotkliwie dostają cięgi. Dlatego, że wiemy, że popełnili coś, czego nie powinni robić. Ktoś zabrał coś sobie z obozu. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg powiedział, żeby tego nie robili. Ale kiedy kolejny raz widzimy, jak oni zdobywają Aj, jak Pan Bóg im mówi, co mają zrobić, jak mają zasadzkę przygotować, jak ich mają wyprowadzić stamtąd, udać odwrót, a następnie pokonać, tak skracam troszeczkę, to z historii wiemy, że Aj to była taka miejscowość i to historycy potwierdzają, to była miejscowość, która była nauczona walczyć w ruinach. To była miejscowość ludzi, którzy byli gotowi walczyć w miejscu, w którym były ruiny, wciągnąć przeciwnika w te ruiny i go tam pokonać w wąskich miejscach. Aj było miastem bez murów. Dlatego kiedy się na nie patrzyło, to każdy myślał sobie, że to jest łatwy przeciwnik. Ale ten, który znał ich, wiedział, że oni właśnie na tym polega ich siła. Zazwyczaj atakowano ich bardzo szybko i wciągano ich do środka i tam pokonywano. Kiedy widzimy, jak Pan Bóg przeprowadził kolejny atak, kiedy oni już pouporządkowywali wszystkie rzeczy i przyszli do Boga i Pan Bóg ich w tej niby prostej bitwie poprowadził, to Pan Bóg o tym wiedział i dlatego kazał im przygotować zasadzkę, w której tamci wyjdą ze swoich miejsc, które znali i wiedzieli, jak w nich się bronić i walczyć z wrogiem. To pokazuje nam, że Bóg zna całą sytuację lepiej. To pokazuje nam, że Boże plany są lepsze. To pokazuje nam to, że możemy zaufać komuś, kto wie, co będzie za zakrętem. My nie musimy być kimś, kto bierze odpowiedzialność w miejscu, w którym nie powinien być. My nie musimy być ludźmi, którzy polegają tylko i wyłącznie na własnych siłach. Nie musimy być ludźmi, których brak takiej Bożej wytrwałości prowadzi do miejsc, w których stajemy się niecierpliwi, w których tak jak Saul bierzemy rzeczy w swoje ręce i dochodzimy do miejsca, w których nie powinniśmy być. To nie Bóg ma wypełniać nasze plany, ale my mamy wypełniać Boże. Zła kolejność powoduje, że nasze życie popada w rozsypkę. Brak wytrwałości w Saulu doprowadził go do miejsca, w którym musiał oddać w przyszłości innej rodzinie panowanie nad Izraelem. Brak wytrwałości, brak pracy nad własnym charakterem, brak przychodzenia z wszystkim do Boga w naszym życiu powoduje to, że często jesteśmy kolejny raz w rozsypce, kolejny raz w miejscu, w którym nie chcielibyśmy być, kolejny raz w miejscu, w którym nie widzimy nadziei, kolejny raz w miejscu, w którym to, co przed nami wydaje nam się wszystko w czarnych kolorach, ale to nie jest Boży plan dla nas. W Rzymian w 5 rozdziale 3 werset mówi tak, lecz nie tylko tym chlubimy się też uciskiem, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. Przeciwności, na które trafili dzisiejsi bohaterowie, miałyby robić w nich wytrwałość i przyprowadzić ich do miejsca, w którym jeden miał może pokutować, a drugi miał zwyciężyć w inny sposób i być królem błogosławionym. A tymczasem stał się królem, który ściągał tylko przekleństwo. Królem, który docelowo pogłębiał się coraz bardziej w grzech, w rzeczy, których Bóg mówił, że są złe. Problemy, które dzisiaj w swoim życiu przechodzisz, mogą doprowadzić cię do dobrej lub złej wytrwałości. Możesz zostać dzisiaj w miejscu, w którym jesteś, jeśli dalej czynisz zło. Jeśli dalej nie chcesz rozwiązać problemu grzechu w swoim życiu. Jeśli dalej chcesz wytrwale trwać w miejscu, w którym Bóg mówi, nie stój w tym miejscu. Nie rób tego, co do tej pory robisz. Ale chlub się tym, że te przeciwności wyrabiają wytrwałość. Chlub się tym, że możesz przyjść do Boga dzisiaj, możesz przyjść do Niego i wyznać Mu swoje grzechy. Możesz przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, nie chcę trwać w tym, co prowadzi mnie do śmierci. Nie chcę trwać w tym uporze. Nie chcę być człowiekiem, który pod przykrywką religii rozwiązuje i załatwia sprawy tak, jak Ty, Boże, tego nie chcesz. Ciekawą rzeczą jest to, że kiedy Pan Jezus rozmawia, to najcięższe spory toczy właśnie z ludźmi religijnymi. Z ludźmi, których życie po ludzku wygląda dobrze, to Pan Jezus mówi o nich najcięższe, można było powiedzieć, słowa. Najbardziej ostre słowa z ust Pana Jezusa wychodzą właśnie do ludzi religijnych. To o nich mówi, że są grobami popielanymi. To o nich mówi, że są martwi, że z zewnątrz wyglądają dobrze, ale w środku jest tylko smród. Czasami nasze życie dokładnie tak samo wygląda. Przyjmujemy sobie odpowiedni wygląd, odpowiednią minę, odpowiednie zachowanie, no bo nabożeństwo, no bo czas, w którym musimy odpowiednio wyglądać. Ale tego Bóg nie chce. Bóg nie chce, byś był w miejscu, w którym cię to doprowadzi do upadku. Bóg nie chce widzieć cię w miejscu tragedii. Bóg nie chce, byś był wytrwały w tym, co złe, ale chce, żebyś stał się wytrwały w tym, co dobre. Bóg nie chce, żebyś zwalał winę na to, że wszystko wokół wskazywało na to, że muszę tak zrobić. Ale Bóg chce, byś zwrócił swój wzrok na Niego. Bóg nie chce, byś był człowiekiem, który przeciwstawia się prawdzie, kiedy do ciebie dochodzi. W 2 Tymoteusza czytamy takie słowa Pawła. Ci ludzie przeciwstawiają się prawdzie, tak jak i James, i Janas i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Ich umysł jest spaczony. Nie przeszli próby wiary. Dlatego jednak nie zajdą, ponieważ daleko jednak nie zajdą, ponieważ ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich. Podobnie zresztą, jak stało się w przypadku tamtych. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością i wytrwałością. Te słowa kieruje Paweł do Tymoteusza. W więzieniu. W miejscu, w którym można było powiedzieć, no przecież to nie jest kolorowe miejsce. 2 list do Tymoteusza jest pisany z więzienia, z miejsca niewoli. A Paweł pisze do Tymoteusza, ty poszedłeś za moją nauką. Tamci nie przeszedli próby wiary. Może dzisiaj idziesz przez taką próbę wiary. Próbę, w której twoja wytrwałość jest testowana. Nie po to, żeby było po prostu kogoś przetestować, ale po to, byś doszedł do miejsca triumfu. Do miejsca, w którym poznasz lepiej Boga. Do miejsca, w którym Bóg nie będzie już kimś odległym. Do miejsca, w którym nie będzie już religii. Do miejsca, w którym nie będzie już tylko udawania czegoś. Do miejsca, w którym będziesz mógł przyjść i powiedzieć, Panie, to Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję. I dalej napisane jest w liście do Tymoteusza takie słowa. Dlatego przypominam Ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku. Bóg nie dał nam ducha lęku. Niezależnie, gdzie jesteśmy, dał nam ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Tu nie jest napisane, że mamy się bać. Tu nie jest napisane, że mamy się trwożyć. Tu nie jest napisane, że mamy brać swoje sprawy w ręce, lecz mamy polegać na Bogu. Mamy trzeźwo myśleć. Dlatego, że trzeźwe myślenie prowadzi nas do tego, zaraz, przecież Bóg jest nad tym. Zaraz, przecież Bóg się nie zmienił. Zaraz, przecież Bóg jest wielki. Kochani, chciałbym dzisiaj zakończyć to kazanie takim fragmentem, który jest zapisany także właśnie w liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale. Chciałbym, żeby każdy, kiedy to będę czytał, 4 rozdziale, 7-8 werset zadał sobie, słyszał to tak, jakby do niego to było dzisiaj mówione, w tym, co dzisiaj przeżywasz, w tym, w czym dzisiaj jesteś. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Czy jesteś tym, który z utęsknieniem oczekuje Jego przyjścia? Nie tylko tego przyjścia, które tak biblijnie mówimy, kiedy powtórnie przyjdzie. Nie tylko tego, kiedy powtórnie przyjdzie po nas, ale te przyjścia i dotknięcia dzisiaj. Czy dzisiaj oczekujesz tego, że Bóg da ci zwycięstwo w tym, co przechodzisz? Ja nie mówię o jakiejś Ewangelii sukcesu, o jakimś rozwiązaniu cudownym, które sprawi, że od jutra będziesz miał super wypłatę i nie wiadomo jakie super życie. Ja mówię o miejscu, w którym przyjdziesz do Boga i powiesz: Panie, nie rozumiem tego, co się dzieje dookoła mnie, ale nie chcę brać spraw w swoje ręce, bo już nieraz brałem. Ja mówię o miejscu, w którym wylewasz swoje serce przed Bogiem, mówisz: Panie, nie chcę być jak Saul, nie chcę być Ahab, który trwa w grzechu. Nie chcę być tym, który w religii znajduje jakieś rozwiązania dla swojego własnego życia, ale wie, że w środku jest tylko zgnilizna. Nie chcę być tym, który trwa w złym, ale chcę być tym, który wytrwał w próbie wiary i który dochodzi do końca i który, Panie, osiągnie to, co jest najważniejsze. Kochani, chciałbym, żebyśmy każdy z nas, żebyśmy się teraz pochylili i pomodlili. Jeśli potrzebujesz modlitwy, są dzisiaj pastorzy. Jeśli potrzebujesz, żeby się ktoś o ciebie modlił, to nie idź do domu jako osoba, która po prostu, kolejna środa. Nie trwaj w tym, nie miej tej złej wytrwałości. Nie dąż do miejsca, gdzie będzie już tylko ciemność. Nie wypieraj tego, co Bóg dzisiaj do ciebie mówi, ale przyjmij, że Bóg może zmienić twoje życie w miejscu, w którym jesteś. Ja chciałbym zakończyć teraz modlitwą. Wiem, że będziemy jeszcze pieśń śpiewać. I kiedy będzie ta pieśń, jeśli będziesz potrzebował modlitwy, to wierzę, że ty, jeśli tu podejdziesz, to będziemy się o ciebie modlić. Ale nie zmarnuj tego czasu. Kochany Ojcze, ja ci wyznaję, że ja sam nie chcę być tym, który ma złą wytrwałość w swoim życiu. Nie chcę być jak ten, który trwa w złym. Nie chcę być jak ten, który też bierze sprawy w swoje ręce i podąża w miejsce, w którym nie ma być. Nie chcę brać rzeczy, które, Boże, do mnie nie należą, a do Ciebie, Panie. I nie chcę podsuwać Ci, Panie, kolejnych moich pomysłów, byś Ty je podbił, Panie. Ale pragnę, byś Ty, Panie, mnie przemienił. Pragnę, byś zmienił moje serce, Panie. Pragnę, byś okazał, Panie, mi łaskę, bo wierzę, że tylko w Tobie, Panie, mogę odnieść zwycięstwo, Panie, w moim życiu. Panie, ja chcę Cię prosić o każdą osobę tutaj na tym miejscu. Chcę Cię prosić o każdą osobę, która, Panie, może przechodzi przez ciężką chorobę, może przechodzi przez ciężkie doświadczenia, przez rozpacz, depresję, smutek, lęk, Panie. Może nawet spowodowane, Panie, przez grzech sam, Panie, który dobrze o tym wie i widzi dzisiaj. Ja proszę Cię, byś dotykał się takich osób, by one już dłużej nie trwały w tych kajdanach. By dzisiaj mogli je zrzucić, by dzisiaj mogli wyjść z tego miejsca wolnymi, by mogli odebrać wolność, Panie. Ja proszę Ci tych, którzy trwają w miejscu, w którym wszystko dookoła wydaje się, że się wali. Pokaż, Panie, im, że Ty jesteś. Pokaż im, że Ty jesteś już na wyciągnięcie ręki, nawet bliżej niż, Panie, na wyciągnięcie ręki. I że dzisiaj chcesz działać, nie jutro, pojutrze, ale teraz, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który chciał działać w życiu każdego z nas i chce działać, Panie. Chwała Tobie, Jezu. Amen.